Szanowni Państwo, pozdrawiamy z Lublina i zapraszamy na spotkanie z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Mamy nadzieję, że tak jak my czekają Państwo na poniedziałkowe poranki z ciekawą książką. Chcielibyśmy, żeby ta dzisiejsza audycja pomogła w uspokojeniu się po rozpolitykowaniu, rozemocjonowaniu ostatnich miesięcy. Książki, które zaprezentujemy, mają służyć duchowemu wzrostowi i pogłębieniu wiary. Ponieważ w audycji nie jesteśmy w stanie przedstawić zbyt wielu tytułów, dlatego po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, spotykamy się w dniu, który na zawsze zapisał się w naszych sercach ogromną radością. Oto 45 lat temu Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Pierwszy papież spoza Włoch od 456 lat. Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury sztuki, pokoju i dialogu, poeta i aktor, miłośnik gór, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary.
Niestety dożyliśmy czasów tak strasznych ataków na postać Jana Pawła II, do jakich nigdy nie posunęli się nawet komuniści. My, którzy go pamiętamy, wiemy, jak niegodziwe są to oszczerstwa. Chcemy młodym ludziom ukazać jego prawdziwe, wspaniałe oblicze poprzez książkę Myśli wybrane Jana Pawła II. Dziś młodzi, którzy byli zawsze tak blisko papieża, odrzucają jego nauczanie, a przecież nawet go nie znają. Niewielu z nich sięgnie do adhortacji, encyklik i przemówień, więc wydobiliśmy spośród różnych wątków najważniejsze myśli, najpiękniejsze ideały, głęboką dobroć. Chcemy, by poprzez myśli wybrane mogli spotkać się z wielkim sercem Jana Pawła II. Książeczka ta to wspaniała możliwość skorzystania z wielkiej mądrości ujętej prostymi słowami.
W Bożych planach nie ma przypadków, więc to nie przypadek, że Karol Wojtyła został wybrany papieżem właśnie w październiku, miesiącu różańca, jego ukochanej modlitwy.
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort wzywał: odmawiajcie codziennie różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli. Ale nie dla wszystkich różaniec jest modlitwą łatwą. Istotą tej modlitwy jest obecność przy Jezusie i Maryi w konkretnej sytuacji z ich życia. Książka Macierzyńskie serce Maryi ojca Jacka Woronieckiego prowadzi nas przez kolejne tajemnice, a rozmyślania modlitwy różańcowej splatają się w jedno z ewangelicznymi opisami życia Chrystusa i współudziału Jego Matki w dziele naszego zbawienia. Poprzez naśladowanie Maryi doznajemy jej szczególnej opieki, miłości i łaski, o czym słuchacze Radia Maryja dają piękne świadectwo. Książka Macierzyńskie serce Maryi poprzez zgłębianie tajemnicy życia Maryi z pewnością umocni nas na niełatwych często ścieżkach codzienności, byśmy tak jak Matka Jezusa nie wahali się podążać za Nim drogą krzyża.
5 października obchodziliśmy wspomnienie siostry Faustyny, o której ojciec Woroniecki napisał wdzięczne słowa w książce Tajemnica Miłosierdzia Bożego.
Swoje dzieło ojciec Woroniecki rozpoczyna następująco. W przededniu najcięższej próby, jaką Pan Bóg postanowił zesłać na nasz naród, odkąd niemal 10 wieków temu wezwał nas na swą służbę, podobało mu się dać nam szczególny dowód swego miłosierdzia w postaci wezwania, abyśmy z wciąż wzrastającą ufnością do Niego się zwracali. Użył on do tego skromnej dzieweczki polskiej, która spędziwszy zaledwie 33 lata na tej ziemi, pozostawiła po sobie wspomnienie jednej z tych dusz uprzywilejowanych przez Boga szczególnymi łaskami. Piękny obraz Pana Jezusa, wychodzącego niejako naprzeciw nas i otwierającego przed nami swą pierś, z której wytryskują promienie Jego łask, ma nam uzmysłowić tajemnicę miłosierdzia Bożego, której Jezus jest wiecznym i nieustającym uosobieniem.
Dziś z kolei obchodzimy wspomnienie świętej Jadwigi Śląskiej, której piękny portret dała Zofia Kossak w książce Szaleńcy Boże.
Zofia Kossak nie tylko pisała o wierze, ale i żyła wiarą na co dzień. To właśnie czyni jej twórczość tak wyjątkową. Pisarka pokazała własny wymiar świętości w czasie wojny, zarówno ratując Żydów, jak i podczas więzienia na Pawiaku i w Auschwitz. Tym bardziej warto sięgnąć po książkę Szaleńcy Boże, zbiór 16 opowiadań o chrześcijańskich świętych, które ukazują ludzi żywych, walczących ze swymi wadami, realizujących świętość w rzeczach małych na co dzień. Opowieści te są przy tym pozbawione moralizatorstwa, ckliwości i sentymentalizmu. Zofia Kossak wspaniale potrafiła wczuć się w psychikę opisywanych postaci, z ich bogactwem i tajemnicami, dzięki czemu Szaleńcy Boże pozostają w literaturze polskiej jedną z najbardziej poczytnych opowieści o świętych. Opowiadania z książki Szaleńcy Boże również posiadają wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej. Wysłuchajmy więc fragmentu opowieści o dzisiejszej świętej Jadwidze Śląskiej.
Powódź w Krośnie. Roku 1240 wiosna przyszła tak wcześnie i z nagła, jak najstarsi ludzie nie pomnieli. Marzec ledwo się zaczynał i śniegi leżały jeszcze na wysokość chłopa, gdy jął dąć południowy ciepły wiatr. Nadleciało ptactwo, a w ślad za nim lunęły deszcze rzęsiste, wiosenne. Śnieg poszarzał i ginął z każdą godziną tysiącem huczących potoków, spływając ku rzece. Szerokie nadodrzańskie łęgi pokryła woda, znosząc do brzegu zeszłoroczne sitowi i żółtą pianę. Rybitwy krzyczały drapieżnie nad rozlewiskiem, a ostra woń szlamu i powodzi przenikała wilgotne powietrze. Gościniec rozgrzązł głęboko i sześciokonna kolebka Jadwigi, księżnej śląskiej, brodaczowej, parła się przezeń z trudem. Konie z wysiłkiem wyciągały nogi z chlupiącej gliny, a woźnica, pachołkowie i dwaj zbrojni, na chlastanych błotem podjestkach towarzyszący pani, z ulgą spoglądali na bliskie już mury grodu. Tylko siedząca w kolebce sędziwa księżna opatka nie zdawała się troszczyć o trudy tej drogi, o dalszy czy bliższy jej koniec. Znużył ją do cna długi żywot w troskach ustawicznych. Nie tak ciążyła włosiennica sztywna, ani twardy pas druciany, jak zaciążyło jej życie i stare mdłe ciało. Nie dbała już o nic, obojętna sprawą świata, trawiona tęsknotą za światem lepszym, wieczystym. Teraz z ulubionego klasztoru w Trzebnicy jechała do Krosna, by u grobu męża, Henryka Brodacza, westchnąć za jego duszę pobożnie. A wsłuchując się w miarowy, tępy skrzyp kolaski, z otuchą myślała, że może to jej doczesne podróżowanie ostatnie. Zatopiona w dumaniach, ani się spostrzegła, kiedy podjechali ku murom i echo kopyt zagrzmiało pod sklepieniem bramy. Wnet jeden ze zbrojnych podniósł do ust róg i długo donośnie trąbił, by miastu obwieścić dostojnego gościa, lecz nikt nie wypadł z witaniem. Nie było nawet straży powinnej na bramie. Miasto i mury zdawały się niby wymarłe. Domy stały otwarte i puste, gdyż cała ludność była zebrana na rynku, stłoczona w jedno trwożne kłębowisko. Wiatr wiosenny przelatywał z hukiem nad głowami milczącego tłumu, łopocząc w drewniane okiennice domów. Rozstąpiła się ciżba z szacunkiem przed sześciokonną kolasą. Co przedniejsi mieszczanie otoczyli ją kołem, kornie jej książęcą wysokość witając, a przyczynę trwogi tłumacząc, że wielkie deszcze stopiły nazbyt szybko śniegi, wezbrały okrutnie wody wcześniej niż kras płynęła. zasilona niezliczonymi strumieniami pędzącymi z gór, stara Odra rosła, potężniała, aż porwawszy się z miejsca, miast przełamać zator lodów, rzuciła zwykłe koryto i dolinami parła niepowstrzymanie, zataczając łuk szeroki. Miasto leżało w kotlinie, na drodze wód zbuntowanych. Przeto od doby cała młodzież miejska wznosiła wały ochronne na wzgórzach, osłaniających z tej strony kotlinę, ściągając głazy, nawóz i pnie drzew. Co będzie, jeśli nie zdzierżą? Uciekać trza wam co rychlej. Łacno to rzec, miłościwa pani, uciekać chyba w puszczę na stracenie. Ni przytuliska, ni jadła, tu woda, a tam głód, albo i zwierz luty. Zdyszany, utytułany w błocie pachołek wpadł na rynek, trzymając się grzywy mierzynka. — Ludzie, uciekajcie! Przerwało! — krzyknął schrypniętym głosem. — Panno Najświętsza, a tamci? Zalało ich. Ani się spodzieli. Buchnął lament aż do nieba. Oszalały z trwogi tłum zakołysał się jak łan na wichrze. Jedni rwali się uciekać, drudzy padali na klęczki w modlitwie lub stojąc bezradnie, wyli niby obłąkani. — Na wieżę! Na wieżę! — wołano. — Podmyję wieżę! Na mury! Mury podnosić! — Uciekajmy, miłościwa pani! — zakrzyknął jeden ze zbrojnych. — Stój! — odparła księżna z mocą. Dała znak pacholikowi i zeszła z trudem, podpierając się swą długą laską opacichy. Patrzono na nią w zdumieniu. Ona zaś, słowa nie mówiąc, zeszła na ulicę, którą nadjechał tylko co zwiastun nieszczęścia i podążyła ku bramie zwanej zachodnią albo książęcą. Tłum ruszył za nią niby urzeczony. Minęła bramę i wyszła na rozległe błonie, skąd nadejść miała zguba. Szła wolno, opierając się mocno na lasce. Szła nie widząc i nie słysząc nic, całą siłą wielkiej duszy modląc się o zmiłowanie. Przez moją wierną miłość ku Tobie, Panie, szeptała, nie daj im zaginąć. Przez moją tęsknotę ku Tobie, nie daj im zaginąć. Niech wieki całe będę jeszcze odsunięta od oblicza Twego, lecz nie daj im zaginąć. Nagły krzyk targnął powietrzem. Wyrwą między wzgórzami pędziła woda z szumem i rykiem w dolinę. Rósł las na zboczu. Położyła go jak kosiarz zboży jednym cięciem i leciała, tratując powalone pnie. Teraz już pomiędzy grodem a pędzącą falą nie było nic. Jeno puste błonie, a na tym błoniu samotna, szczupła postać starej kobiety w zakonnym ubraniu. Ona zaś poczuła, że nogi wrastają jej w ziemię jak głazy, a ciało całe staje się jakby słupem kamiennym i podniósłszy krzywą laskę, uczyniła znak krzyża na prawo i lewo i rozpostarła ramiona, czekając. Nadleciała pierwsza fala, wirując drzewem wyrwanym, zgrzywiona schrypła od ryku, zajadła i stanęła niby wryta. Nadleciała za nią druga, wskoczyła pierwszej na kark, zezłoszczona i stanęła również. Pchnęły się za nimi rozjuszone wały, niosły murem sięgającym wyżej głowy i hucząc, kołując, stanęły. Wał wodny stanął aż pod niskie chmury i zlał się w jedno z nimi. Wygięła się ściana z pluskotem i świstem, zatrzęsła groźnie w górze ubieloną pianami głową, wyskoczyła jeszcze wyżej, plusnęła wodą ku niebu, lecz wyższa jeszcze była niewidzialna tama, zakreślona znakiem krzyża ręką starej kobiety. Przycichła woda na moment, skupiła się w sobie zdumiona i w owej ciszy na wpół żywi z lęku ludzie usłyszeli słowa księżnej. W imię Boga Wszechmogącego, Boga Miłosiernego, nie postąpisz pędzi dalej! I wzniósłszy rozpostarte ramiona do góry, zaczęła iść zwolna ku ścianie, jak gdyby chciała w nią wejść. Rozległ się raptowny szum. Woda z łoskotem zwaliła się na bok, żłobiąc sobie poprzez pola ujście do dawnego łoża, zawracając coraz szybciej, coraz to potężniej. Malał wał wodny, niknął, aż opadł całkiem. Nad wykopaną przez wściekły nurt wyrwą klęczała księżna w modlitwie. Woda z szumem i pluskiem rwała błoniami ku rzece.
Był to fragment książki Szaleńcy Boży. Kolejna pozycja Zofii Kossak, wydana przez Instytut Edukacji Narodowej, w której pojawia się motyw świętości, to książka Wielcy i Mali. Cztery opowieści, bardzo ciekawie ukazujące śląską ziemię, w której krzyżują się wpływy polskie, czeskie i austriackie oraz mieszają języki i religie.
Książka Wielcy i Mali składa się z czterech opowiadań, których wspólnym mianownikiem jest miejsce, w którym toczy się akcja – malownicza ziemia Beskidów i Śląska Cieszyńskiego. Tytułowe opowiadanie Wielcy i Mali zostało poświęcone męczennikowi pochodzącemu ze Skoczowa, świętemu Janowi Sarkandrowi, któremu przyszło żyć w trudnych czasach wojen religijnych. Kiedy Lisowczycy, czyli wojskowa formacja, która nie otrzymywała żołdu, utrzymując się wyłącznie z łupów, napadła i chciała spalić miasto Choleszów, tamtejszy proboszcz, Jan Sarkander, wyszedł ku wojsku z procesją, niosąc Najświętszy Sakrament. Lisowczycy, widząc, że to osada katolicka, odstąpili od napaści, jednak protestanci z zemsty zamęczyli Sarkandra. W zbiorze Wielcy i Mali znajdziemy także jeszcze jedno opowiadanie historyczne pod tytułem Ostatnia księżna cieszyńska oraz dwie legendy Imko Wisełka o legendarnym założycielu miasta Wisła, powstałego u źródeł Królowej Polski rzek, a także historia Ondraszka Szebesty z Bujnika, opisujące losy śląskiego Janosika. Wielcy i Mali są to piękne, barwne opowieści, które szczególnie polecamy nie tylko mieszkańcom Śląska, ale też wszystkim turystom przybywającym w Beskidy.
W Górkach Wielkich na śląskiej ziemi Zofia Kossak zakończyła swe życie, a rozpoczęła je na ziemi lubelskiej, czego ślady odnajdziemy w książce pod tytułem Trębowla.
Trębowla to wspaniała opowieść o przygodach dwóch braci bliźniaków, którzy bardzo chcą wziąć udział w toczącej się wojnie polsko-tureckiej. Akcja książki rozpoczyna się na Lubelszczyźnie, w dworze Kośmin, miejscu urodzenia pisarki, a następnie przez Lublin, Zamość i Lwów zmierza ku zamkowi w Trębowli, który jest oblegany przez około 10 tysięcy Turków. A załoga zamku składa się jedynie z 80 zawodowych żołnierzy, garstki okolicznej szlachty oraz 200 chłopów i mieszczan dowodzonych przez komendanta twierdzy Jana Chrzanowskiego. Na wieść o zbliżaniu się odsieczy polskiej 11 października 1675 roku Turcy zwinęli oblężenie i wycofali się za Dunaj. Jak do ich ucieczki przyczynili się nastoletni bliźniacy i dzielna żona komendanta, Anna Chrzanowska, dowiedzą się Państwo z książki Trębowla.
Nasze słuchaczki zainteresuje z pewnością jedyna powieść obyczajowa napisana przez Zofię Kossak pod tytułem Dzień dzisiejszy. Można by powiedzieć, że to jest romans, ale bardzo nietypowy.
W historii młodego Jana Poręby, bohatera książki Dzień dzisiejszy, widzimy, jak złą radą jest popularne dziś twierdzenie, by iść za głosem serca. Gdy podąża się za pasjami serca, łatwo się zagubić. Muzyka, filmy, sztuki i książki wykorzystują ludzką fascynację miłością romantyczną, prowadząc do nierealistycznych oczekiwań w prawdziwych, życiowych relacjach. I tak stało się z naszym młodym bohaterem. Idąc za głosem serca, walczy o uczucie kobiety niewartej tego. Książka świetnie się czyta, ale co najważniejsze, stawia ważne pytania. Czy można łamać Boże przykazania dla chwilowych emocji, zawieść zaufanie współmałżonka oszukiwać przyjaciół? Czy rozwód to droga do szczęśliwego życia? Czy aborcja rozwiązuje problemy? Co zastanawiające, dyskusje toczone na łamach książki Dzień dzisiejszy w latach 30. XX wieku po 100 latach wciąż się toczą.
Rzecz to oczywista, że środowisko rodzinne bardziej niż jakiekolwiek inne czynniki decyduje o losie człowieka. Dziś, gdy przeminęły dwie dekady XXI wieku, pojęcie rodziny wciąż kojarzy się nam z poczuciem ciepła i dobra, co jest umiejętnie wykorzystywane do celów komercyjnych. Na półkach sklepowych znajduje się mnóstwo towarów z przymiotnikiem rodzinny w nazwie. Kina zapraszają na filmy familijne, a w większości reklam telewizyjnych widzimy szczęśliwe i uśmiechnięte rodziny.
Rzeczywista kondycja polskiej rodziny odbiega jednak w widoczny sposób od ścierankowych obrazków. Widzimy, jak młodzi małżonkowie nie potrafią ułożyć sobie życia, jak wiele małżeństw się rozpada, jak cierpią dzieci. Książki takie jak niedawno wydana Rodzina chrześcijańska wybitnego jezuity ojca Feliksa Kozela czy Rodzina domem miłości i życia księdza Marka Dziewieckiego otwierają oczy, dlaczego dzisiaj tak często brakuje szczęścia w rodzinach. Bo brakuje Boga, którego obecność jest w małżeństwie niezbędna, aby było szczęśliwe, trwałe, piękne, radosne i twórcze. Aby odnaleźć miłość w małżeństwie, trzeba po prostu najpierw odnaleźć Boga.
Posłuchajmy, co o wartości katolickiego małżeństwa mówi ksiądz Marek Dziewiecki.
Otóż tutaj najlepiej odwoływać się do ludzkiej natury, bo Bóg cokolwiek nam proponuje, to nie jest narzucone z zewnątrz, to wynika z naszej ludzkiej natury. Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo, a On jest rodziną, jak ja to mówię po mojemu, bo jest wspólnotą kochających się osób, Ojciec, Syn, Duch Święty. Jest rodziną i nam wyjaśnia, że pierwszym złem jest samotność człowieka, bo w samotności nie mamy kogo przyjmować miłości, nie mamy komu okazywać miłości, a pierwszym dobrem jest małżeństwo i rodzina. Dlaczego? Bo to jest największa forma miłości, ta małżeńska najpierw, jaka jest w ogóle do pomyślenia między mężczyzną a kobietą. Bo wziąć kogoś za żonę, za męża, to wziąć za osobę, którą kocham najbardziej na tej ziemi, bardziej niż rodziców, rodzeństwo, niż dzieci, które się pojawią. Ciebie, żono, mężu kocham najbardziej. Po drugie, Tobie zawierzam mój los doczesny na dobre i na złe. Nawet największym przyjaciołom nie zawierzam. Po trzecie, Tobie chcę okazywać miłość do śmierci z bliska, dlatego będę Ci wierny i nie opuszczę Cię, a nie tylko będę wierny. Więc im bliżej jest ten, kto mi okazuje miłość największą, tym najbardziej mi umacnia. Przyjaciółom mogę okazywać, nawet rodzicom, nawet dzieciom dorosłym miłość z daleka, a żonie, mężowi z bliska. I po czwarte, z Tobą i tylko z Tobą chcę mieć dzieci. Więc to jest bezwzględnie największa miłość, jaka może istnieć, a im większa miłość, tym większe poczucie bezpieczeństwa. A tym bardziej radośnie pokonujemy osamotnienie. Więc kiedy to wyjaśniam młodzieży, to aż im oczy zaczynają świecić, nawet chłopakom, a co dopiero dziewczynom, no bo to są ich marzenia. Żeby ktoś mnie pokochał najbardziej, żeby tylko ze mną miał taką więź i żeby mnie aż tak bardzo pokochał, że da mi to na piśmie i przy świadkach, bo tak bardzo zależy na moim losie tej drugiej osobie. Więc wyjaśniam dziewczynom zwłaszcza, jeżeli twój chłopak cię kocha, to jego największym pragnieniem będzie Cię upewnić maksymalnie, że Cię kocha. No bo Cię kocha, to chce Ci dać poczuć bezpieczeństwa, to jest przejaw podstawy miłości. Więc im bardziej Cię kocha, tym bardziej Ci da to na piśmie, przy świadkach i z powołaniem się na Boga. No bo nie ma większych gwarancji niż te. Natomiast im bardziej Ci mówi, uwierz mi, zamieszkajmy razem, współżyjmy, nie potrzebujemy tamtego świstka od księdza, to tym bardziej sobie lekceważy Ciebie. Bo chce, żebyś mu zaryzykował, żeby zaryzykował Twoje życie, postawiła na niego, kiedy on się do niczego nie zobowiązuje. Kiedy Cię w dowolnym momencie może rzucić. Mam taki ulubiony eksperyment ze studentami, kiedy mam mniejszą grupę jakąś na spotkaniu. Najpierw puszczam chłopaków i mówię, co to są wolne związki? Nie ma studentek na razie. Ale wolne związki, jeden przez drugiego mówi, to są takie związki, tak zwane partnerskie, wolne, w którym to związku mogę w każdym momencie opuścić moją dziewczynę i ona nawet nie ma prawa zaprotestować ani zapłakać, no bo to jest wolny związek partnerski. Potem wpuszczam dziewczyny, te studentki na aule i mówię, Zanim zaczniemy, to tak udaje, że nie wiem, że nie było tego, tej rozmowy z chłopakami na ten temat. Mówię, dziewczyny, zanim zaczniemy nasz temat, to może spytam, co to są wolne związki? I wtedy jedna przez drugą dziewczynę mówią, wolne związki, proszę księdza, to oznaczają, że mój chłopak mnie tak bardzo kocha, że mnie nigdy nie opuści i że nawet nie musi mi tego ślubować, że mnie nigdy nie opuści. To jest przecież pragnienie ludzkiej natury, więc wyjaśniajmy to. Chłopcze, dziewczyno, albo dążysz do największej miłości, jaka jest możliwa na ziemi, że na dobre i złe ten ktoś cię będzie pokocha, także wtedy, kiedy będziesz już starsza, mniej atrakcyjna fizycznie, cieleśnie, seksualnie, ale będziesz skarbem dla tego kogoś, albo ktoś cię wykorzysta, zwłaszcza w młodości, i opuści. Więc decyzja należy do ciebie. Jakie masz aspiracje? Czy chcesz kochać i być kochana? Czy tylko chcesz być na jakiś czas używana? Więc jak się to precyzyjnie powie i z miłością, i delikatnie, cierpliwie, a stanowczo w treści, to ogromna większość ma ludzką naturę, jeszcze nie zagłuszoną, więc wie, że Bóg ma rację.
Wysłuchaliśmy rozmowy z księdzem Markiem Dziewieckim, autorem książki Rodzina domem miłości i życia. Z kolei ojciec Felix Kozel w książce Rodzina chrześcijańska zauważa: wszystko, co po Bogu mamy na świecie najdroższego, mieści się w słowie rodzina. Pan Jezus sam chciał być członkiem rodziny. On rodzinę uświęcił i dał jej swe boskie znamię. Ale nie tylko te dwie pozycje ukazują piękno i wartość rodziny. Podobne treści znajdziemy też w bardzo ciekawych numerach kwartalnika Cywilizacja poświęconych rodzinie. Numer 34 SOS dla rodziny i numer 54 Rodzina wobec kryzysu wartości.
Jakie są powody obecnego upadku rodziny? Co robić, aby mimo licznych niekorzystnych zjawisk nasze rodziny wciąż stanowiły pewny grunt oparcia dla wszystkich swych członków? Na te pytania starają się odpowiedzieć autorzy artykułów w 34 numerze Cywilizacji SOS dla rodziny i numerze 54 Rodzina wobec kryzysu wartości, które ukazują wagę rodziny jako podstawy szczęścia i bezpieczeństwa każdego człowieka. Teksty te nie tylko demaskują źródła zagrażającego rodzinom zła, ale też wskazują konkretne drogi przeciwdziałania temu wszystkiemu, co godzi w istotę życia rodzinnego. Wśród artykułów znalazły się także cenne przemyślenia dotyczące misji rodziny w świetle nauczania Kościoła.
Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że w dzisiejszej audycji znaleźli Państwo inspirację do pracy nad sobą, pogłębienia wiary i relacji z najbliższymi. Zanim się pożegnamy, przypomnę jeszcze tytuły omawianych dziś książek. Myśli wybrane Jana Pawła II, Macierzyńskie serce Maryi oraz Tajemnica miłosierdzia Bożego ojca Jacka Woronieckiego, Szaleńcy Boży, Wielcy i Mali, Trębowla oraz Dzień dzisiejszy Zofii Kossak, Rodzina chrześcijańska ojca Feliksa Kozela, Rodzina domem miłości i życia księdza Marka Dziewieckiego, Cywilizacja numer 34 SOS dla rodziny i numer 54 Rodzina wobec kryzysu wartości. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Książki prezentujemy też w mediach społecznościowych, na Facebooku i kanale YouTube. Pozostajemy również do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607-664-978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607-664-978. Ponieważ już wkrótce świętować będziemy wspomnienie świętego Judy Tadeusza, my wszyscy, pracownicy Fundacji Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej z Lublina, pragniemy czcigodnemu ojcu dyrektorowi złożyć słowa serdecznych życzeń. Życzymy, by bliskość Jezusa Chrystusa była źródłem siły, pokoju serca i błogosławieństwa na każdy dzień. Niech dobry Bóg udziela ojcu poprzez macierzyńskie ręce Najświętszej Maryi Panny wszelkich potrzebnych łask. pomagając rozszerzać Królestwo Boże i głosić dobrą nowinę. A Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.